O gwiazdach Chińczycy i Arabowie wiedzieli więcej, ale to Polak jako pierwszy zrozumiał, jakie jest miejsce Ziemi w kosmosie. W Polskim Radiu Białystok brawurowa opowieść o naukowym przewrocie wszechczasów autorstwa Wojciecha Orlińskiego. Kopernik. Rewolucje. Czyta Andrzej Ferenc.
W roku 1577 cały świat obserwował kometę, która tak bardzo zbliżyła się do Ziemi, że była większa od Księżyca. Dla astronomów była to świetna okazja do testowania modelu kopernikańskiego. Kometa była poważnym argumentem, ale nadal nie była decydującym dowodem. Tym mogłoby być zaobserwowanie paralaksy gwiazd. Co to znaczy? Jeśli Ziemia krąży dookoła Słońca, to latem i zimą, albo wiosną i jesienią, znajduje się po przeciwnych krańcach swojej orbity. W takim razie odległe gwiazdy powinny być widoczne na niebie pod trochę innym kątem, latem, pod trochę innym zimą. Najbardziej ambitną próbę zmierzenia paralaksy w dotychczasowej historii podjął duński astronom Tycho Brahe. Pochodził z arystokratycznej rodziny, co dawało mu niemalże nieograniczony budżet na badania. Pod koniec lat 70. XVI wieku Brahe wybudował najlepsze obserwatorium astronomiczne w historii – Zamek Uranii, Uraniborg, na cześć muzy astronomii. Urządził je na bałtyckiej wysepce Ven, która obecnie należy do Szwecji. Była ona w całości do jego dyspozycji, dzięki czemu mógł prowadzić obserwacje bez jakichkolwiek zakłóceń. Kopernik urządził swoje pawimentum w pobliżu kurii we Fromborku. Na szczęście dla niego kanonicy prowadzili bardzo uregulowane życie, więc to było raczej niemożliwe, żeby w sąsiednim domu ktoś urządził nocną imprezę i zapalił światło. Nadal jednak Kopernikowi obserwacje zakłócać mogły jakieś mieszczańskie domy pod skarpą albo ogniska palone na odległych wzgórzach. Tycho Brahe miał absolutną ciemność i ogromne pawimentum wyposażone w wielki murowany kwadrant, astronomiczny kątomierz. Zamiast drewnianych drągów, na które skazany był Kopernik, posługiwał się przyrządami misternie wykonanymi z metalu. Miał też grupę służących, bez których tych wielkich metalowych rur nie udałoby się poruszyć. Dzięki temu osiągnął precyzję pomiaru niedostępną jakiemukolwiek astronomowi przed nim, rzędu jednej minuty kątowej, czyli 1/60 stopnia. Nie miał tylko jednego – lunety, ani teleskopu, które zaczęły być stosowane przez astronomów ćwierć wieku po wmurowaniu kamienia węgielnego w Uraniborgu. Te zaś szybko pozwoliły osiągnąć znacznie większą precyzję obserwacji bez jakiegokolwiek pawimentum. Jako pierwszy ruch Ziemi zaobserwował brytyjski astronom James Bradley. Dokonał tego w zaimprowizowanym obserwatorium urządzonym w posiadłości swojego przyjaciela w Kew. Dziś to część Londynu, wówczas dalekie przedmieście. Bradley wybrał sobie do obserwacji gwiazdę Gamma Draconis, zwaną przez Arabów El Tanin. Jak dziś wiemy, leży za daleko, 154 lata świetlne, żeby mógł na niej zaobserwować paralaksę. Bradley zaobserwował jednak inny ruch dowodzący ruchu Ziemi, aberrację światła, czyli pozorny ruch ciał niebieskich wynikający z tego, że prędkość światła jest skończona. Gdy Ziemia porusza się raz szybciej, raz wolniej względem niektórych gwiazd, pozornie nieznacznie zmieniają one położenie, bo czasem halsujemy pod prąd ich światła. Dziś wiemy, że Alfa Centauri to układ trzech gwiazd, z których tę najbliższą Ziemi nazywamy Proximą, czyli po prostu najbliższą. Nazwa ta przyjęła się na początku XIX wieku, gdy astronomowie upewnili się, że bliższej sąsiadki w kosmosie nie mamy. Następne są Syriusz i Epsilon Eridana, odległe odpowiednio o 8,6 i 10,5 roku świetlnego. Teoria względności Einsteina zabrania nam poruszać się w próżni z prędkością większą niż prędkość światła. Rok świetlny to dystans, jaki światło przebiega przez rok. Jest to mniej więcej 9,5 biliona, miliona milionów kilometrów. Gdyby skonstruować rakietę kosmiczną poruszającą się, dajmy na to, z połową prędkości światła, do Proximy leciałoby się niecałe 9 lat. Dużo, ale teoretycznie to osiągalne w ciągu jednego ludzkiego życia. Na pewno jednak nie naszego. Najbardziej optymistyczne plany zakładają wystrzelenie przez NASA bezzałogowej sondy na Proximę w 2069 roku, w stulecie misji Apollo. Wymagać to jednak będzie najpierw wynalezienia rakietowego napędu laserowego, którego jeszcze w praktyce nie ma, choć od dziesięcioleci fantazjuje się o jego możliwości. Pozwoliłby on tej sondzie na osiągnięcie prędkości 1/10 C, a więc 1/10 prędkości światła. 30 tysięcy kilometrów na sekundę. Choć to zawrotna wartość, lot sondy będzie trwać przeszło 40 lat. I to w jedną stronę. Dopiero dzieci naukowców, którzy wystrzelą tę sondę, odbiorą pierwsze transmisje z innego układu planetarnego. Wiemy już, że Proxima ma planety, w tym jedną podobną do Ziemi. Bo Giordano Bruno miał rację. W kosmosie jest wiele układów planetarnych, takich jak nasz. A mniej więcej w co piątym występuje planeta podobna do naszej. Jest więc dokąd i po co lecieć? W grach komputerowych z serii Cywilizacja zrealizowanie załogowej wyprawy na Alfę Centauri uważane jest za szczytowe osiągnięcie ludzkości. Gra się w tym momencie kończy. Cywilizacja, która zaniosła swoją flagę ku gwiazdom, wygrywa, nawet jeśli na Ziemi niekoniecznie zajmuje pierwsze miejsce w punktacji. To tylko metafora, ale coś w niej jest. Jakbyśmy nie liczyli tych punktów. W czasach Kopernika cywilizacja zachodnioeuropejska zajmowała najwyżej 3. miejsce, za Islamem i Chinami. Nic nie wskazywało wtedy na to, że podbije cały świat. O gwiazdach Chińczycy i Arabowie wiedzieli wtedy nie mniej niż my, a nawet trochę więcej, bo mieli dokładniejsze katalogi gwiazd. To dlatego do dzisiaj nazywamy je arabskimi imionami Aldebaran, Aldabaran, towarzysz podróży Plejad, czy Fomalhaut, Fom al-Haut, usta wieloryba. Ale to my jako pierwsi zrozumieliśmy, dlaczego te gwiazdy na niebie poruszają się tak, a nie inaczej. Ktoś może powiedzieć, że to przede wszystkim zasługa Keplera, Galileusza, Newtona. Lecz gdybyśmy zapytali tych panów o zdanie, a możemy to zrobić, zaglądając do ich korespondencji, oni by się nie zgodzili. Uważali, że bez przełomu kopernikańskiego nie byliby w stanie osiągnąć tego, co osiągnęli. Nie wiadomo, kiedy do Proximy wyleci pierwsza misja załogowa z planety Ziemia. Ale pierwszy krok na tej drodze już zrobiono. Dawno, dawno temu. A konkretnie jesienią 1491, gdy pewien toruński chłopak wyruszył na studia do Krakowa.
Był to fragment powieści Wojciecha Orlińskiego Kopernik. Rewolucje. Czytał Andrzej Ferenc. Realizacja Kamil Kalicki. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Książkę polecają wydawnictwo Agora oraz Polskie Radio Białystok.